Myślę, że o Chinach rozmawiamy już o wielu, wielu lat, ponieważ to jest druga największa gospodarka świata, bardzo szybko rosnąca, rozwijająca się, rzucająca wyzwanie hegemonowi, Stanom Zjednoczonym. W związku z czym to budzi naturalne emocje, pytania, kontrowersje, obawy też. W związku z tym po prostu jest to temat bardzo interesujący dla szerokiej grupy odbiorców i cieszę się, że do tej grupy należą również Państwa słuchacze. Chińczycy przez wiele lat narzekali na zanieczyszczone powietrze, zanieczyszczone wody, niedobór wody, inne tego typu problemy. W związku z czym dla partii to są istotne sprawy do rozwiązania. Polityka klimatyczna jest. Natomiast to, co ja chciałbym podkreślić, to to, że polityka przemysłowa nie jest niewolnikiem polityki klimatycznej. Obserwacja tych wydarzeń, które już są za nami, wskazuje na to, że się gospodarka nie zawaliła. Ja ogólnie jestem sceptyczny co do takich teorii, że gospodarka się zawala, albo to jest ta wajcha słynna. W przypadku rozmów o Chinach zawsze się wychylamy od tej strony, zaraz nas podbiją, zdominują, już nas nie ma, nie mamy szans, a potem wajcha przychodzi na drugą stronę, jest Chiny, zaraz upadną, potężny kryzys, już się z niego nie podniosą, wygraliśmy.
Witam wszystkich, dzień dobry. Eta Zakupowo z tej strony, Małgorzata Musińska-Kubis. Jest mi dzisiaj naprawdę niezmiernie miło, bo dzisiaj nie wiem jak to nazwać, ale mam gościa wyjątkowego, za chwilę powie o sobie kilka słów. Natomiast ja też jestem gościnią dzisiaj w Ośrodku Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za zaproszenie. ETFM dziękuję za zaproszenie. Dzięki uprzejmości ośrodka nagrywamy w ich studio, więc dzięki temu macie państwo, nasi drodzy słuchacze, na pewno lepszy dźwięk. Także raz jeszcze dziękuję, zapraszam na Eta Zakupowo. Moim gościem jest dzisiaj Maciej Kalwasiński z Ośrodka Studiów Wschodnich, no ale może Maćku, oddam Ci głos, powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz?
Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Maciej Kalwasiński, jestem analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, ja zajmuję się chińską gospodarką.
To jest właśnie ten temat, który przed nami, bo jeszcze nie powiedziałam, co będzie dzisiejszym tematem zakupowo. Maciej zajmuje się Chinami, no i Chiny, tak? Temat naprawdę tak wielowymiarowy, tak szeroki, że przypuszczam, moglibyśmy tu siedzieć kilka dni i rozmawiać o Chinach. Natomiast ETFM jest platformą ogólnie o łańcuchu dostaw. Wiadomo, że łańcuch dostaw to nie tylko stawki, staweczki, historie związane z utrudnieniami, ale też geopolityka, prawda? No bo de facto wszystko się zaczyna od geopolityki, od handlu zagranicznego, a tutaj nie ma co owijać w bawełnę. Chiny to jest bardzo ważny gracz na wielu wymiarach. I może takie pierwsze pytanie, które chciałam do Ciebie skierować i wielokrotnie w ETFM sobie zadajemy, dlaczego my teraz ciągle rozmawiamy o Chinach i wydaje mi się, że wiele par oczu skierowanych jest w kierunku Chin.
Myślę, że o Chinach rozmawiamy już o wielu, wielu lat, ponieważ to jest druga największa gospodarka świata, bardzo szybko rosnąca, rozwijająca się, rzucająca wyzwanie hegemonowi, Stanom Zjednoczonym. W związku z czym to budzi naturalne emocje, pytania, kontrowersje, obawy też. W związku z tym po prostu jest to temat bardzo interesujący dla szerokiej grupy odbiorców i cieszę się, że do tej grupy należą również Państwa słuchacze. To, co ja mogę powiedzieć, że te ostatnie miesiące czy też lata to jest ewidentnie przyspieszenie pewnych zmian, które w Chinach zachodzą. I one spotykają się z naturalną reakcją świata zachodniego, do którego my również należymy. To, o czym ja mówię, to jest zmiana pewnego paradygmatu modelu wzrostu gospodarczego Chin. W przeszłości imponował nam bardzo szybki wzrost gospodarczy, wzrost dochodów, rozwój. Natomiast w ostatnich latach pod rządami Xi Jinpinga obserwujemy, że rośnie znaczenie bezpieczeństwa gospodarczego dla chińskich władz. I w związku z tym gospodarka, tak jak inne sektory, inne obszary życia, jest podporządkowane realizacji najwyższych celów partyjnych. W związku z tym, że przywódcy partyjni uważają, że eskalacja konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi ma charakter nieuchronny, to przygotowują się właśnie na taki scenariusz. W przypadku gospodarki to oznacza próby ograniczenia zależności gospodarczych od zagranicy, umocnienie rodzimej produkcji, rozwój technologii. Ubocznym skutkiem takiej polityki jest to, że chińskie przedsiębiorstwa się stają bardziej konkurencyjne i że mają ambicje, żeby rozszerzać swoją działalność także w naszej części świata.
Dokładnie. To jest bardzo, bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo no, siłą rzeczy przychodzi mi to pytanie do głowy, bo wspomniałeś Stany Zjednoczone, wymieniłeś i wszyscy tak zadają sobie gdzieś z tyłu głowy to pytanie, bo na jesieni wybory w Stanach Zjednoczonych i czy myślisz o tym, z pewnością myślisz, ale jak ten wynik wyborów, no bo wiemy, jaki jest wybór, tak, Trump albo Biden i teraz czy ten wynik wyborów może mieć wpływ na zmianę albo może zmianę kursu gospodarki chińskiej, rozwoju gospodarki chińskiej, czy jakby, nie wiem, planowania gospodarczego w Chinach?
Krótka odpowiedź brzmi nie. To znaczy, zdaniem Chińczyków, do którego ja się przychylam, między Trumpem a Bidenem w kwestii chińskiej nie ma fundamentalnej różnicy zdań. Tak samo pomiędzy obozami, które za nimi stoją, czyli powiedzmy za Partią Republikańską i Demokratyczną. To znaczy w establishmencie amerykańskim istnieje konsensus, że Chiny są zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. No i ewidentnie, nawet gdyby teraz doszło do zmiany prezydenta i administracji rządowej w Białym Domu, no to kurs względem Chin fundamentalnie nie zostanie zmieniony. Natomiast oczywiście zmianie ulegną pewne istotne szczegóły. Po pierwsze, Trump jest zdecydowanie bardziej nieobliczalną osobą niż Joe Biden. Wydaje się, że ma skłonność do impulsywnych reakcji. W związku z tym inna musi być odpowiedź Pekinu na tego typu działania. To oczywiście się wiąże z kwestią podejmowanych przez chińskie władze prób wbicia klina między Amerykanów a Europejczyków z Unii Europejskiej. I ten argument, że ponowne dojście do władzy prezydenta Trumpa będzie skutkowało polityką America First, w której tak Chiny, jak i Unia Europejska będą bardziej rywalami niż partnerami i będą stawiani zawsze na kolejnych miejscach po interesach amerykańskich widzianych przez Trumpa. No to jest argument zasadny, że po prostu może się trochę zmienić sytuacja w ramach tego, powiedzmy, obecnie istniejącego porozumienia między państwami Zachodu.
My w ETFM głównie, no wiadomo, nasz fokus jest na łańcuchu dostaw, ale nie tylko. I tak myśląc o łańcuchu dostaw i w ogóle o powiązaniach właśnie Stanów Zjednoczonych i Chin, bo ten temat się pojawił przed chwilą i też mówię o handlu zagranicznym, wiem, że ty jesteś analitykiem, więc na pewno możesz nam zdradzić trochę, jak to wygląda na przestrzeni ostatnich lat, bo z tego co wiem, no to Stany Zjednoczone obudziły się w cudzysłowie w pewnym momencie, że nasza produkcja gdzieś się wyprowadziła do Azji i coś zaczęto z tym robić, z tego co wiem. Czy ty widzisz jakiś ruch w statystykach, w danych, zmienność? Możesz coś o tym więcej powiedzieć?
Tak, to jest bardzo interesująca kwestia. Na dane patrzymy w porównaniu do tego, co się działo w przeszłości i ewentualnie do danych dotyczących tego samego zjawiska, ale w przypadku innych państw. Obecnie dla nas bazą porównawczą jest absolutnie wyjątkowy okres, czyli okres po-covidowy, czy też można szerzej powiedzieć na epidemii, pandemii COVID-19, kiedy wyraźnie wzrosły ceny produktów po pierwsze, a po drugie wyraźnie wzrósł też wolumen handlu między Chinami a resztą świata. Więc to był ten wyjątkowy rok 2022, kiedy nadwyżka chińska bardzo mocno wzrosła. W 2023 ona zaskakująco pozostała na dosyć wysokim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wymiany handlowej amerykańsko-chińskiej, to ona jest oczywiście ostatnio zaburzona przez cła, które wprowadzał jeszcze Trump, w związku z czym część tego handlu po prostu jest kierowana przez inne rynki po drodze. I to widać w statystykach, że powiedzmy które swoją drogą, co jest też interesującą wiadomością, stosunkowo mocno się rozbiegają. To znaczy Chińczycy raportują nieco inne liczby niż Amerykanie, mimo że raportują liczby dotyczące tego samego zjawiska, czyli wymiany handlowej między tymi dwoma państwami. Więc w przypadku amerykańskich danych widzimy silniejszy spadek importu z Chin niż w przypadku chińskich danych spadek eksportu do USA. To jest jakby argument Joe Bidena i Partii Demokratycznej za tym, że to uzależnienie od Chin maleje. I jeszcze jedną kwestią w kontekście tych prób podejmowanych przez Amerykanów, żeby ograniczyć zależność od dostaw z Chin, no to z pewnością jest IRA, czyli Inflation Reduction Act, który został wprowadzony przez administrację Bidena. I on ma doprowadzić do tego, żeby większa część produkcji była lokowana na terenie Stanów Zjednoczonych. My jako Europejczycy zapewne byśmy oczekiwali tego, żeby to nie obejmowało tylko dofinansowania inwestycji na terenie Stanów Zjednoczonych, ale także być może w państwach sojuszniczych w stosunku do Stanów Zjednoczonych, czyli na przykład w Polsce. Na tym by nam zapewne mocno zależało. Istnieje obawa, że w wypadku dojścia Trumpa do władzy te drzwi zostaną zamknięte. To znaczy, że on nie będzie skłonny do przenoszenia ewentualnie części produkcji do krajów zaprzyjaźnionych, czyli do tak zwanego friendshoringu. Być może nawet będzie starał się zastopować trochę proces nearshoringu, czyli przenoszenia produkcji do państw położonych blisko tego swojego rynku macierzyńskiego, czyli w przypadku Stanów Zjednoczonych, no to jest Meksyk przede wszystkim. Więc są obawy, że on będzie w ten sposób postępował, co doprowadzi na pewno do jakichś napięć także natury politycznej.
Tak, no to są tematy, które tak jak wcześniej mówiłam, mają wpływ też na łańcuch dostaw, ale może tak trochę się cofnę, bo jak mówimy w ogóle o handlu zagranicznym, to też ja zawsze przynajmniej weta zakupowo mam taki zamiar, żeby też naświetlić cały obraz słuchaczom, prawda, żeby zrozumieli, bo powiedzieliśmy o Stanach Zjednoczonych, a jakbyś mógł powiedzieć coś więcej w ogóle o wolumenie, o skali, jakieś, wiesz, takie dane przybliżyć dotyczące handlu zagranicznego, w ogóle Chin, tak? Bo to, co wspomniałeś, że rzeczywiście centralnie tam się pokazuje, w którym kierunku gospodarka będzie szła i to też warto podkreślić, to może wszyscy wiedzą raczej. Pamiętam, że był taki przykaz partii, że idziemy na eksport. Teraz bardziej fokusujemy się na ten popyt wewnętrzny, który już wymieniłeś. Natomiast takie ciekawe pytanie według mnie, jak w ogóle wygląda handel zagraniczny w Chinach? Gdzie oni głównie eksportują? Skąd importują? Wiesz, jakie są te ścieżki handlu zagranicznego? Zresztą, wiesz, no teraz weźmy pod uwagę wojnę na Ukrainie, tak? To też tam trochę się zmieniło, nawet nie trochę, bo nastąpiło takie, powiedzmy, zaburzenie związane z dostawami, z eksportem z Chin i to już nie idzie w takiej ilości jedwabnym szlakiem, czyli mam na myśli, to jest taki skrót myślowy, mam na myśli kolej z Chin, idzie ta kolej w dużej mierze do Rosji.
Do Rosji, tak. Bodaj 90% ładunków, jak nie więcej.
No właśnie, to też jest takie, to też jest w ogóle ciekawe, wielowymiarowe, no bo polityczne kwestie może zostawmy z boku, tak, bo wiadomo, że zawsze jest kwestia, kto kogo wspiera i tutaj możemy dyskutować o tym. Chińczycy mają swoje argumenty, Unia Europejska ma swoje argumenty i tak dalej.
Ja tylko podkreślę w tym miejscu, że nasze unijne argumenty są silniejsze moim zdaniem.
Dobrze, to zaraz o tym powiesz. No właśnie, to tak nie chcę zajmować ci czasu, bo super ciekawie opowiadasz. Co, jak wygląda ten handel zagraniczny? Z kim ci Chińczycy handlują? Gdzie eksportują? Skąd importują?
To jest bardzo obszerne pytanie oczywiście. O Chinach niebezzasadnie mówi się, że są fabryką świata. One odpowiadają za mniej więcej 1/3 produkcji przemysłowej na świecie. Pełnią centralną rolę w łańcuchach dostaw, no to tego państwu słuchaczom nie muszę tłumaczyć, bo pewnie to państwo wiedzą dużo lepiej ode mnie. Chiny są największym eksporterem na świecie i drugim największym importerem. Łączna wartość tej wymiany handlowej to jest około 6 bilionów dolarów rocznie. Więc to jest gigantyczna kwota, gigantyczna. W związku z czym te liczby oddają faktyczne miejsce Chin skalę w łańcuchach dostaw. W ubiegłym roku wartość eksportu dolarowa co prawda spadła, ale to po pierwsze wynikało z osłabienia renminbi wobec dolara, a po drugie wynikało ze spadku cen po tym wyjątkowym okresie, kiedy one były bardzo wysokie. Więc chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że mimo tych doniesień o spadających eksporcie, to warto pamiętać, że mówimy o spadającej wartości eksportu, natomiast w przypadku wolumenu te wolumeny są rekordowe obecnie. Więc nie dajmy się zwieść tym informacjom, że doszło do bardzo istotnej zmiany, jakiegoś odwrotu. Natomiast wspomniałaś o takiej jednej kwestii, która mnie zawsze porusza i lubię się z nią zmierzyć, to znaczy, że kiedyś chińska gospodarka była zorientowana na eksport, a obecnie jest zorientowana na popyt wewnętrzny. To ja trochę przewrotnie powiem, że na eksport to jest zorientowana gospodarka czeska albo słowacka. I dla nich handel zagraniczny ma zdecydowanie większe znaczenie niż dla Chin. To znaczy, to są otwarte gospodarki i eksport ma gigantyczne znaczenie dla ich kondycji. W związku z czym też teraz Czechy przechodzą przez poważne problemy, bo gospodarka niemiecka nie jest już tak chłonna, jak była. Która to gospodarka zresztą też jest bardzo oparta na eksporcie, bardziej niż Chiny. Oczywiście eksport pełnił ważną rolę w tym rozwoju gospodarczym Chin, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast zawsze warto dodawać, że ważniejsza była rola importu, ponieważ to bez importu Chiny by sobie nie poradziły. Mówię tu oczywiście o surowcach energetycznych, o żywności, ale także o imporcie technologii, know-how, rozwiązań, wiedzy, po prostu kapitału też oczywiście. Więc jest jakby cała ta druga strona monety często pomijana. A oprócz tego oczywiście dominującą rolę w chińskiej gospodarce odgrywają inwestycje. Chiny są niezwykłym pod tym względem krajem. O ile typowe państwo na świecie ma stopę inwestycji około 25% PKB, państwa o większych potrzebach mają niewiele ponad 30%. Są oczywiście wyjątki bardzo małych gospodarek, ale one są niemiarodajne. Natomiast Chiny od ponad dwóch dekad mają stopę inwestycji przekraczającą 40% PKB. To jest kosmiczna, kolosalna liczba. I to jest fundament chińskiej gospodarki, inwestycje. Eksport jest istotny, szczególnie dla sektora prywatnego, który w ten sposób, mając dostęp do rynku zagranicznego, po prostu zarabia pieniądze. To jest jasne. Natomiast ten rynek wewnętrzny jest istotniejszy. Natomiast mówiąc o rynku wewnętrznym, mam na myśli popyt, na który się składają głównie inwestycje, a w mniejszym stopniu niż na zachodzie konsumpcja. Parę lat temu chińskie władze starały się, moim zdaniem przynajmniej, zaprezentować taką narrację, która bardzo przypadła do gustu na Zachodzie, że oni teraz będą stawiali na konsumpcję wewnętrzną.
Tak,
bo to chcieliśmy usłyszeć na Zachodzie, bo widzieliśmy, że ten ich model jest niezbilansowany.
Jak widzisz, usłyszałam.
Że oni bardzo dużo eksportują, a mało importują, więc my byśmy chcieli im więcej sprzedawać, bo my przecież produkujemy u siebie mnóstwo fantastycznych produktów, i bardzo byśmy byli zadowoleni, gdyby oni zechcieli je kupić. Natomiast oni z racji pewnych podstawowych założeń ich modelu gospodarczego, do których zaraz wrócę, nie importują tak dużo, jakby mogli, jak my byśmy chcieli. To znaczy ja sobie wyobrażam, że naprawdę jest wielu Chińczyków, którzy by chcieli mieć fajny szwajcarski zegarek albo jakieś atrakcyjne markowe ciuchy z Włoch, albo jeszcze parę lat temu bym powiedział te najlepsze niemieckie samochody. Dzisiaj może przejdziemy później do tego tematu, to się trochę zmienia. Natomiast ten potencjał importowy w Chinach by był jeszcze większy niż jest, gdyby nie ten model gospodarczy, o którym mówię, oparty na tym, żeby jak najmocniej zwiększać oszczędności, które mają finansować inwestycje. Jak się to robi? Nie ma sieci zabezpieczeń społecznych w takim zakresie, jakim my znamy na Zachodzie. To znaczy Chińczycy zdają sobie sprawę z tego, że muszą liczyć na siebie i na swoją rodzinę. Jeżeli chcą zapewnić dzieciom dobrą edukację, to muszą zebrać na to pieniądze. Jeżeli chcą zapewnić sobie, swoim rodzicom, swoim dzieciom dobrej jakości opiekę zdrowotną, to muszą za to zapłacić. Jeżeli chcą na starość żyć komfortowo, to nie mogą liczyć na wysokie emerytury, ale muszą sami odłożyć na to pieniądze. To ma konsekwencje takie, że na bieżąco nie wydają tyle, ile by mogli. Chińskie państwo uznało, że ważniejsze od rozbudowy tej sieci zabezpieczeń społecznych jest wzrost gospodarczy, który zrekompensuje tym ludziom. Po prostu wzrost dochodów zrekompensuje ludziom ten brak bezpieczeństwa i oni się sami będą zabezpieczać. Nam to nie do końca odpowiada. Nie tyle z kwestii o troskę o Chińczyków, chociaż wiele osób ją jak najbardziej podziela, ale także z tego powodu, że to ma wpływ na nas. Bo w ten sposób to prowadzi po pierwsze do bardzo dużych inwestycji, a po drugie do wysokiej nadwyżki w handlu zagranicznym. I to jest taka trochę jazda na gapę. To znaczy fajnie, że oni dużo eksportują, ale dlaczego nie importują? Oczywiście odpowiedź prosta jest taka, no bo wszystko robią u siebie. Ale nie do końca tak, z całą pewnością nie do końca tak było. Wciąż nie do końca tak jest i miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Że zawsze jakaś pewna zależność od dostaw z zagranicy pozostanie w ich przypadku, chociaż oni podejmują w ostatnich latach bardzo usilne starania, żeby tą zależność od zagranicznych dostaw ograniczyć.
Dokładnie. No bo wspomniałeś też tu właśnie o surowcach i też taka myśl, co importują, bo mówię, że Chiny importują surowce, tak? To jakbyś mógł sprecyzować, jakie to są surowce, bo, no bo oni, oczywiście tam ja znam ten temat metali rzadkich, tak? Gdzie oni tam kontrolują jakby wydobycie 80%, to też jest wielokrotnie poruszane i to jakby osobny temat. Natomiast jakie właśnie surowce Chińczycy importują i jakie mają u siebie, tak? Bo to też jest ważny element ich gospodarki, na pewno.
Tak, ja się często nieco przewrotnie mówię, że Chiny bardzo dużo importują dwóch surowców. Jeden to jest surowiec XX wieku, a drugi XXI. Ten surowiec XX wieku to jest oczywiście ropa naftowa. I to jest druga największa kategoria w ich imporcie. Natomiast pierwszą kategorią jest inny surowiec i jest to surowiec XXI wieku, to są półprzewodniki, czyli chipy. Oczywiście państwo sobie doskonale zdają sprawę z tego, że to nie jest handel taki, że wszystko co oni zaimportują to zostaje u nich i tam jest wykorzystywane, tylko importują chipy, one są jakby składane w jakiś inny produkt, który następnie może być eksportowany, może być wykorzystywany na miejscu, te przepływy towarowe, te potoki towarowe między granicami się stale dokonują. W tym przypadku półprzewodników to jest ten trójkąt, czy może czworokąt, bo mamy Chiny, mamy Koreę Południową, mamy Tajwan. Tak, czyli trójkąt. Nie wiem, czy tam jeszcze Japonii nie ma, teraz nie pomnę, ale przypuszczam, że też jakoś w ramach tego jednego łańcucha produkcji, no bo oczywiście łańcuch produkcji takiego półprzewodnika, czy też już nawet produktu, w skład którego ten półprzewodnik wchodzi, no jest długi, wieloetapowa produkcja jest po prostu. W związku z tym te produkty krążą pomiędzy państwami. Jeszcze wspomniałaś o tych metalach ziem rzadkich. Mhm. To jest zawsze kontrowersyjny temat. Tylko chciałbym przypomnieć tym z państwa, którzy może nie wiedzą, że jakby przewagą Chin nie tyle jest to, że oni mają te metale ziem rzadkich, tylko że je przetwarzają. Bo te metale ziem rzadkich wbrew pozorom nie są takie rzadkie i one występują w wielu miejscach na Ziemi. Natomiast w niewielu miejscach na Ziemi jesteśmy skłonni je przetwarzać, ponieważ to jest bardzo nieekologiczne, brudne, szkodliwe dla środowiska i dla ludzi. W związku z czym no, zostawiliśmy ten problem na głowie Chińczyków. I teraz można powiedzieć, że my mamy w związku z tym problem, bo się od nich uzależniliśmy. Musimy polegać na nich w dostarczaniu tych metali ziem rzadkich. Na co jest kolejna odpowiedź? Że wbrew pozorom, to my aż tak dużo tych metali ziem rzadkich od nich nie kupujemy. My kupujemy już gotowe produkty, które powstały z tych metali ziem rzadkich. To znaczy oni mają większą część tego łańcucha wartości dodanej, tak? Większą część wartości dodanej wytwarzają u siebie. Znaczy my, na przykład powiedzmy komputery, tak? No w skład komputera wchodzą elementy, które są wytwarzane z metali ziem rzadkich, natomiast my nie kupujemy metali ziem rzadkich, tylko kupujemy komputer. I tak wygląda ta sytuacja. Ale jeszcze pytałaś o to, z kim handlują. To też jest ciekawe zagadnienie. Jest kilka takich charakterystycznych grup krajów. Po pierwsze to są oczywiście Stany Zjednoczone, gdzie głównym tematem jest ta nierównowaga w handlu, czyli Chiny sprzedają do Stanów dużo więcej niż stamtąd kupują. W przypadku Stanów jest to sytuacja typowa i normalna, że oni więcej kupują z zagranicy niż sprzedają za granicę. To wynika też z ich modelu gospodarczego, z ich struktury gospodarki. Mamy Unię Europejską, która nas oczywiście najbardziej interesuje. która też jest jednym z szczególnych partnerów gospodarczych Chin. No i tutaj w ostatnich latach ten deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami wyraźnie wzrósł i to wzbudza duży niepokój w Europie i duże niezadowolenie. Mamy ambicje, żeby ten deficyt zmniejszać. Natomiast moim zdaniem przewagi konkurencyjne w Chinach w kolejnych obszarach rosną i są małe szanse na to, żeby wyłącznie przy pomocy procesów gospodarczych zmienić tą sytuację. No i mamy trzecią grupę, która ostatnio budzi duże zainteresowanie, szczególnie komentatorów. To jest grupa państw ASEAN, czyli państw Azji Południowo-Wschodniej, gdzie ten wolumen istotnie wzrósł w ostatnich paru latach. Natomiast znowu to jest także efekt tego, że wydłuża się ten łańcuch pośredników pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, które starają się, intensywnie starają się ograniczać import z Chin. Natomiast oczywiście ta produkcja w państwach Azji Południowo-Wschodniej jest rozwijana, sektor przemysłowy się tam rozwija, nawet Chińczycy tam oczywiście też inwestują. W związku z czym obserwujemy wzrost tych przepływów. To, co Państwo pewnie też doskonale wiedzą, to jest oczywiście to, że te przepływy towarowe często dokonują się w ramach tej samej grupy kapitałowej, podmiotów powiązanych. One są księgowane w taki sposób, jak mają być księgowane, czyli żeby wykazać odpowiednie efekty finansowe. W związku z tym to też oczywiście trzeba brać pod uwagę, analizując dane o handlu zagranicznym.
To jest bardzo szeroki temat. Zresztą to też jest ważna informacja dla nas, tych, którzy organizują łańcuchy dostaw, tak, że to, co powiedziałeś, to jest dla mnie ciekawe, że taki to jest bardzo skrót, wiesz, myślowy, że ta produkcja nie wraca do Stanów Zjednoczonych tylko do końca, tylko gdzieś tam jest
częściowo wraca,
a częściowo jest przenoszona gdzieś indziej. Więc...
Znaczy, no, Stany Zjednoczone są po prostu tak drogim miejscem, że no, trudno, żeby tam tak dużo produkować. Poza tym, o ile ten w przypadku Europy pokutuje taki mit o deindustrializacji, która de facto nie ma miejsca. Na pewno w naszym regionie Europy Środkowej, ale też w wielu państwach Unii Europejskiej udział przemysłu jest bardzo wysoki. Natomiast w Stanach Zjednoczonych faktycznie doszło do tej deindustrializacji, więc tam jest nie tylko kwestia wysokich kosztów, ale też powiedzmy umiejętności, które zostały zatracone w międzyczasie.
Dokładnie, trzeba znaleźć miejsce, gdzie te umiejętności po prostu są, tak. mówiąc wprost. Natomiast no właśnie wspomniałeś, mówiąc o surowcach, wspomniałeś coś takiego, co przykuło moją uwagę, że a propos, to był akurat komentarz a propos metali ziem rzadkich, że no, ograniczenia środowiskowe w naszym regionie, powiedzmy sobie wprost, też Unia Europejska nakłada różne ograniczenia związane z polityką klimatyczną i tak dalej. I to na przykład nie pozwala nam, nie wiem, czy to jest dobre słowo, odpowiednio przetwarzać jakieś tam metale, które są, tak? Na przykład weźmy Skandynawię pod uwagę, Finlandię, gdzie odkryto złoża pewnych metali ziem rzadkich, no ale w związku z tym, że przetwarzanie i procesowanie po prostu tego metalu jest tak niebezpieczne, może niebezpieczne, niesprzyjające i człowiekowi, i tutaj tej gospodarce klimatycznej, więc się tego po prostu nie robi. I pojawia się właśnie takie pytanie, co z polityką ochrony środowiska w Chinach? Bo nawet wczoraj, wiesz, rozmawiałam z koleżanką ode mnie z działu i ona pyta, a wiesz, a Chiny to w ogóle mają coś takiego jak polityka ochrony środowiska? I na pewno wielu słuchaczy sobie zadaje takie pytanie. Ja znam trochę odpowiedź, ale chętnie posłucham od ciebie takiej eksperckiej odpowiedzi, jak Chiny sobie z tym radzą, tak? No bo wszyscy wiemy, że oni są największym producentem emisji CO2.
Tak, tak, są największym emitentem. Natomiast wprost znowu odpowiadając na twoje pytanie, no mają oczywiście politykę klimatyczną. To nie jest tak, że partia, elity rządzące nie przejmują się opinią społeczną. Jest wręcz przeciwnie. Znaczy Chińczycy przez wiele lat narzekali na zanieczyszczone powietrze, zanieczyszczone wody, niedobór wody, inne tego typu problemy. W związku z czym dla partii to są istotne sprawy do rozwiązania. i polityka klimatyczna jest. Natomiast to, co ja chciałbym podkreślić, to to, że polityka przemysłowa nie jest niewolnikiem polityki klimatycznej. Znaczy, że większe znaczenie, większy priorytet ma polityka przemysłowa. A polityka klimatyczna jest, szczególnie ostatnio, bardzo dobrym argumentem na rzecz polityki przemysłowej. To znaczy Chiny bardzo mocno inwestują w transformację energetyczną, rozwijają u siebie produkcję zielonej energii. Tak? Mówimy tutaj o fotowoltaice, o hydro, o energii wiatrowej. Do tego dochodzą oczywiście elektrownie nuklearne, ale także węglowe, czyli o tym nie zapominają, inwestują we wszystko, ale bardzo mocno rozwijają produkcję tej energetyki, energii zielonej. I to daje im bardzo fajne argumenty, bardzo silne argumenty teraz. Za tym, że dbają o środowisko, ba, oni nawet nam pomogą dbać o to środowisko, bo bardzo chętnie nam sprzedadzą panele fotowoltaiczne, ile tylko chcemy, bo dla nich wyprodukowanie większej ilości nie jest żadnym problemem. W związku z czym oni po pierwsze w ten sposób ograniczają zależność od dostaw surowców z zagranicy energetycznych. W przypadku ropy transformacja, która zachodzi w motoryzacji, jest po trosze powodowana właśnie tym, że fajnie byłoby, gdyby oni nie musieli importować najwięcej ropy na świecie. Bo teraz to robią. Oczywiście ropa nie jest importowana wyłącznie w celu transportowym, tylko ona także, no, są produkty ropopochodne używane w przemyśle na przykład też. I z tego trudniej będzie zrezygnować. Chiny dalej będą musiały ropę importować, póki nie nastąpi jakiś przełom technologiczny. No, ale przynajmniej w obszarze transportowym należy oczekiwać, że to zużycie ropy będzie redukowane. To jest jedna kwestia. Ten rozwój, który moglibyśmy umieścić pod czapą realizacji polityki klimatycznej, to jest także polityka prowzrostowa i prorozwojowa. To znaczy te nakłady i produkcja na ten cel są tak gigantyczne, że one w tym momencie mają kluczową rolę dla całej chińskiej gospodarki. Znaczy one częściowo i prawdopodobnie tylko w średnim okresie, to znaczy na kilka lat, są w stanie zastąpić to, co się wydarzyło na rynku nieruchomości w Chinach, czyli po prostu najgłębszy i najdłuższy kryzys, jaki ten rynek dotknął od momentu jego powstania w latach 90. Wydawało się, że taki kryzys musi doprowadzić do poważnych problemów, a w związku z tym, że przestawiono wajchę na przemysł związany z zieloną energią, no to jakoś mimo problemów trzymają się na powierzchni i jakiś wzrost przypuszczalnie tam jest gospodarczy w związku z tym. Więc tak jak mówię, do tego dochodzi kwestia rozwoju. Oni rozwijają te technologie energetyczne pod płaszczem polityki klimatycznej, a z drugiej strony też w ten sposób dają sobie argument, żeby nas uzależnić, bo są bardzo konkurencyjni, bardzo tani, ogromne wolumeny. Nic tylko od nich kupować.
To jest taki temat, wiesz, myślę sobie, to co powiedziałeś, że polityka klimatyczna
jest podporządkowana de facto polityce przemysłowej. Dokładnie, tak można powiedzieć.
Ale mam wrażenie, że wiesz, oczywiście to jest moja subiektywna opinia i nikogo do tego nie chcę przekonać. Natomiast ja mam wrażenie, że my coraz bardziej w Unii Europejskiej robimy odwrotnie, że stajemy się takimi trochę niewolnikami tej polityki klimatycznej. I to, co jeszcze, nie wiem, ty skomentujesz, to jest może quasi nie do końca gospodarcze, ale wydaje mi się, że ma to wpływ. Mam wrażenie, że Chińczycy i tego uważam, powinniśmy się od nich uczyć, takie planowanie i działanie długofalowe, strategie długofalowe. A w Unii Europejskiej, zresztą w ogóle w świecie cywilizacji zachodu, w porównaniu do tej cywilizacji wschodu, mam wrażenie, że my chcemy, wiesz, tu i teraz, wynik, koszty i czasami sami się gdzieś tam zatracamy i też mam wrażenie, że w polityce klimatycznej chcemy mieć tu i teraz korzyści, ale gdzieś tam ludzie, którzy kreują tą politykę klimatyczną, zapominają o przemyśle. Ja sama pracuję w przemyśle chemicznym i niestety bardzo z dużą przykrością muszę stwierdzić, że coraz bardziej widzimy w statystykach, ty jesteś analitykiem, jak ten przemysł chemiczny też powoli gdzieś tam wychodzi z Europy i jego...
Tak, BASF kolejne miliardy inwestuje w Chinach.
No, dzień dobry. Także to są takie tematy. Mam wrażenie, że ta długofalowość w planowaniu Chin trochę nie idzie w parze z naszym takim krótkowzrocznym myśleniem, ale nie wiem, to jest moja opinia.
Trochę tutaj wychodzimy poza obszar moich kompetencji, więc proszę mi wybaczyć, ja tutaj wyrażę jakby swoją osobistą, nieanalityczną opinię.
Ale to bardzo chętnie posłuchamy, to jest po prostu temat, rozmowa, wiesz, wielowątkowa.
Tak, to znaczy wydaje mi się, że wbrew pozorom takie światełko w tunelu widzę, taka żaróweczka się trochę zapaliła w Unii Europejskiej. Widzę pewne takie przebłyski, jaskółki zrozumienia, że tak dalej być nie może. To, co się w ostatnich latach po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę wydarzyło z cenami energii, wydaje mi się, że trochę dało do zrozumienia politykom w naszej części świata, w Unii Europejskiej, że może trzeba trochę mocniej myśleć o przemyśle, a trochę mniej o klimacie. To jest oczywiście skomplikowana kwestia i tak jak mówię, ja się na tym przesadnie nie znam, więc nie będę w nią zbyt głęboko wchodził. Ja widzę pewne sygnały tego, że rośnie świadomość faktu, że musimy mieć przemysł w Europie i że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ten przemysł się stąd wyniósł. Oczywiście kwestia jest skomplikowana, tak jak mówisz, w którym kierunku się to rozwija. Bądźmy dobrej myśli, no i wywierajmy presję na to, żeby to zmierzało w dobrym kierunku. Natomiast wracając trochę na moje poletko, czyli o tym planowaniu długofalowym, to też taki kolejny, ja to nazywam mitem, taka opowieść, to znaczy my też kiedyś mieliśmy długofalowe plany w PRL-u, też były plany, w Związku Radzieckim były plany i teraz Chińczycy też od czasu do czasu rzucają takie plany. Te opowieści o jakimś ich długofalowym planowaniu to widzimy w postaci efektów polityki jednego dziecka. Znaczy też był plan długofalowy i teraz widzimy, jakie są jego efekty. Znaczy mówię to trochę ironicznie, bo to nie był plan długofalowy, wbrew temu, co niektórzy sądzą, tylko właśnie to był plan krótkofalowy, dowodzący o tym, jak oni, podobnie jak gdzie indziej na świecie, doceniają znaczenie bieżącej sytuacji i krótkoterminowych konsekwencji, a nie wbrew pozorom patrzą tam na 100 czy 1000 lat do przodu. Natomiast faktycznie jest tak, że no w systemie niedemokratycznym politycy, szczególnie tak ugruntowanym jak w HRL, mogą sobie pozwolić na to, żeby spoglądać trochę dalej. Natomiast nie zawsze im się to udaje, wbrew pozorom. A nawet powiedziałbym, że jakby praktyka pokazuje, że potem dochodzi do pewnych skrętów, odejść od pierwotnych planów, które oczywiście są tak przedstawiane, żeby postronny obserwator nie zauważył, że to jest istotny zwrot, tylko żeby był dalej przekonany, że to wszystko jest częścią wielkiego planu. Wiadomo, 10 ruchów na szachownicy do przodu, albo Chińczycy to w go grają, a nie w szachy, więc oni to już zupełnie myślą inaczej niż my. Tak nie jest. To jest trochę.
To jest zagra, bo ja nie wiem.
To znaczy, to jest też taka gra jakby na planszy. Chodzi o to, żeby otoczyć przeciwnika na tej planszy i w ten sposób się wygra. No to nie istotne. Jakby ona jakby zakłada, że ona jest trochę bardziej strategiczna od szachów, trochę w ich kulturze. Nie wiem, szczerze mówiąc, nigdy nie grałem, więc wolę się nie wypowiadać.
Bardziej strategicznie.
Może w ich oczach to jest strategiczne. Natomiast to też nie jest tak, że oni nie doceniają bieżących wydarzeń i że się na nich nie skupiają. Nie, no skupiają się, oczywiście, że tak. To znaczy, proszę pamiętać, że na poziomie lokalnym tam dochodzi do regularnej rotacji władz. Osoba, która obejmuje wysokie stanowisko w jednym mieście bądź też prowincji, za parę lat przenosi się w inne miejsce. Więc on nie planuje na wiele lat do przodu. On planuje na tyle, żeby zdążyć zrealizować plan, jak on tam będzie i żeby zdążyć zebrać profity tego swojego planu. Więc to jest trochę bardziej złożone.
Wspomniałeś o tej polityce właśnie demograficznej, bo jak to wygląda, jakbyś mógł też powiedzieć, jak słyszy się o tym, że nie wiem, liczba ludności w Chinach tak maleje, jest to alarmujące według niektórych. I wspomniałeś też o tej polityce właśnie jednego dziecka, tak? Może jakbyś mógł powiedzieć więcej, no bo może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi z tą polityką jednego dziecka i dlaczego teraz wszyscy alarmują, że w Chinach jest coraz mniej ludzi. Czy to będzie miało wpływ na gospodarkę i poniekąd będzie miało to jakieś, nie wiem, reperkusje na, nie wiem, rozwój gospodarczy Chin na przykład i Azji, i świata?
kolejny duży temat. Zastanawiam się, jak go ugryźć. Powiem tak, trendy demograficzne oczywiście mają wpływ na gospodarkę, natomiast moim zdaniem mniejszy niż się powszechnie uważa. Znaczy zauważyłem pewną histerię medialną, to może przesada, natomiast takie medialne wzmożenie. Wiele osób wymienia te problemy demograficzne w wąskiej grupie największych problemów chińskiej gospodarki. Moim zdaniem tak nie jest. Znaczy to jest problem, ale nie aż tak istotny, jak się wydaje. Liczba ludności Chin faktycznie maleje. Chyba zmalała po raz pierwszy w ubiegłym roku. Natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym maleje już od bodaj dekady. Natomiast to, czego moim zdaniem trochę nie doceniają osoby, które się skupiają na demografii, jest to, że kluczem jest jednak produktywność pracy, a nie liczba rąk do pracy. I tutaj, jeżeli jest postęp, no to spadająca liczba rąk do pracy nie jest aż tak gigantycznym problemem, jak się niektórym wydaje. Więc ten wpływ na gospodarkę oczywiście jest. Polityka jednego dziecka. To dwie uwagi na początek. Teraz już nie ma polityki jednego dziecka, jest polityka trójki dzieci. Druga uwaga jest taka, że wbrew pozorom wpływ polityki jednego dziecka na demografię Chin nie był tak gwałtowny, jak się powszechnie uważa. To znaczy wszyscy kojarzą załamanie demograficzne Chin z polityką jednego dziecka. Do załamania wskaźnika urodzeń doszło przed wprowadzeniem polityki jednego dziecka. To wynikało z przyczyn społecznych, z rozwoju antykoncepcji, z typowych, nie tylko w Chinach, obecnych trendów. Więc polityka jednego dziecka miała o tyle duży wpływ na demografię, że po prostu zachwiała tą naturalną różnicą między płciami. To znaczy, że jest jakiś naturalny odsetek kobiet i mężczyzn, natomiast w związku z kulturowymi zasadami panującymi w Chinach rodziny po prostu decydowały się na to, żeby mieć chłopców więcej, więc po pierwsze była już taka możliwość, od kilkudziesięciu lat istnieje, żeby sprawdzić przed urodzeniem, jaka jest płeć dziecka. No i niestety były wykonywane aborcje z powodu płci dziecka. A polityka jednego dziecka też była w różnym stopniu egzekwowana, ona nie dotyczyła tak naprawdę wszystkich, więc to złożony temat. Natomiast tak jak mówiłem, kluczowa jest produktywność pracy, a nie liczba pracowników i w związku z tym Chiny bardzo mocno stawiają na automatyzację produkcji, na robotyzację, bardzo dużo inwestują w tym obszarze. Więc można tutaj liczyć na to, że ta spadająca liczba rąk do pracy będzie rekompensowana po prostu przez technologię.
To jest też kolejny temat technologii, prawda? No tutaj dzisiaj tak poruszamy sporo tematów. Mam nadzieję, że dasz się jeszcze zaprosić do kolejnych podcastów i wtedy może jakiś konkretny weźmiemy na warsztat. Wiesz, myślimy w ogóle w ETA, żeby też zacząć taki cykl, zresztą z wami też we współpracy, o Chinach nawet, o różnych takich bardziej szczegółowych tematach. Też słuchacze piszą do nas i może to są tematy dla ciebie dosyć oczywiste, ale nie dla wszystkich i to są tematy, które są gdzieś tam w kręgu zainteresowań wielu, no bo nie ukrywajmy, Chiny są naprawdę strategicznymi partnerami i no dzieje się dużo, tak? Też w łańcuchu dostaw, flota, no tematów jest bez liku, chociażby taki może na boku to powiem, ale też temat, zresztą twój kolega Konrad był gościem, słyszałam w jednym z podcastów i wspominał właśnie o obecności chińskiej w portach, w terminalach w Unii Europejskiej. Dla mnie samej to był szok. No, ja wiedziałam, że ileś tych terminali jest w cudzysłowie we władaniu chińskim, natomiast z tego co wiem chyba 11 terminali w Unii Europejskiej, Costco, później China Merchandise chyba 9, oprócz jeszcze mamy te prywatnych właścicieli, tak jak Hutchinson na przykład w Gdyni, tak, GCT, no to jest chiński, znaczy jest dzierżawiony przez chińskie przedsiębiorstwo. Ale wiesz, to co mnie zszokowało, to Pireus, port w Pireusie, gdzie nie tylko infrastruktura, ale też zarządzanie jest w rękach Chińczyków. I No i tutaj znowu wracamy do tej polityki Unii
Europejskiej. Jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa, trzeba sobie zdawać z tego sprawę. To znaczy po prostu w ten sposób Chińczycy mają dostęp do pewnych informacji, co sprawia zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa.
I druga rzecz jest taka właśnie, że suwnice i sprzęt, który jest produkowany dla portów też wiadomo, w dużej większości jest chiński. On jest też już, tak jak powiedziałeś, zautomatyzowany, bo Chińczycy stawiają na automatyzację i te dane przez kogoś są po prostu przerabiane, tak? Gdzieś ten przepływ tych danych krąży, prawda?
Tak, to ja może wrócę też znowu na takie poletko mi bliższe, bo na portach to ja się kompletnie nie znam.
Przepraszam się za tą dywagację, ale tak
bardzo, to... bardzo ciekawe informacje i ważne też. Natomiast a propos tych informacji, to głośna jest sprawa teraz obecnie samochodów elektrycznych. Znaczy w Chinach bardzo mocno się ten segment rynku rozwija, bardzo dynamicznie. Ponad 100 producentów samochodów elektrycznych, rosnący udział w rynku, teraz już dochodzący do chyba połowy nawet. Około 40% nowych samochodów pasażerskich to są samochody elektryczne. No i bardzo duże moce produkcyjne, wciąż rozwijane do wytwarzania kolejnych. I oczywiście pojawia się pokusa, żeby te samochody sprzedawać za granicę, zarabiać na tym dobre pieniądze. Mamy teraz jakby dwie osobne kwestie trochę w tym segmencie samochodów elektrycznych, to znaczy z jednej strony kwestie napędu. Jak rozumiem, tutaj istnieje już konsensus, ale może on się zmieni. Nie, tak jak mówię, nie znam się na tym, ale że to jest przyszłość, że napęd elektryczny jest przyszłością motoryzacji. Ale z drugiej strony te chińskie samochody elektryczne to właściwie nie są samochody, to są komputery na kółkach. To są komputery, które służą do przemieszczania się. I to są komputery, które zbierają ogromne ilości danych. No i teraz musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli tych samochodów będzie dużo krążyło po naszych ulicach, one będą zbierały dane. Pytanie, co się dalej z tymi danymi dzieje? Czy da się przepływ tych danych do państwa, które nawet jeżeli może ktoś się opierać, że nie jest dla nas bezpośrednio zagrożeniem, no to jest jednak sojusznikiem państwa, które jest dla nas bezpośrednim zagrożeniem, czyli Rosji. I musimy sobie zadać pytanie, czy taki przepływ danych wrażliwych często, a przynajmniej osobistych w wielu przypadkach, to jest coś, co my jesteśmy gotowi zaakceptować.
Znaczy, powiem ci szczerze, że ja nigdy o tym nie pomyślałam w ten sposób, że samochody mogą...
Mnóstwo kamer, sensorów. One to są samochody, które są stale podłączone do internetu. To jest osobna kwestia, czy one mogą u nas działać przy braku rozwiniętej sieci 5G, taka jak ona jest w Chinach. Natomiast to są tak zwane connected vehicles i no, one zbierają mnóstwo danych. Te dane zbierają po to, jak rozumiem, również, żeby je analizować. Pytanie, jaki jest krok dalej?
No na pewno produkcja samochodów elektrycznych i też import ich tutaj do Unii Europejskiej, w ogóle do Europy rośnie. Wiesz, no ja też sobie tak myślę, że ten powiedzmy Kowalski, czy Mr. Scott, czy ktokolwiek w Europie, to tak naprawdę patrzy na cenę, tak?
To prawda, to prawda. To też jest ciekawa kwestia, bo są to te same samochody często co w Chinach, albo bardzo podobne, natomiast dużo droższe. Dlatego nie wiem, czy wiesz, ale parę miesięcy temu Bruksela wszczęła postępowanie antysubsydyjne właśnie w kontekście samochodów elektrycznych, to znaczy bada, czy produkcja tych samochodów była wspierana przez subsydia państwowe w Chinach. Jeżeli to postępowanie doprowadzi do uznania tego faktu, podkreślam, to jest fakt, teraz tylko jakby ugruntowany fakt i teraz musi zapaść, jak rozumiem, decyzja polityczna, żeby coś z tym faktem zrobić. No i spodziewane jest wprowadzenie ceł antysubsydyjnych. Pytanie kluczowe jest, ale jaki to będzie procent? Jaka to będzie liczba? Obawa jest taka, moja osobista, że to będzie liczba, która niewiele zmieni. Praktycznie, w wymiarze gospodarczym. W wymiarze politycznym to będzie oczywiście sygnał, że nie ma naszej zgody na zalew chińskimi towarami naszego rynku, ponieważ my chcemy rozwijać produkcję u siebie i chcemy zabezpieczyć swój sektor motoryzacyjny przed tą chińską ekspansją. Natomiast na poziomie gospodarczym wprowadzenie cła w wysokości 15-20% nic nie da, ponieważ ta przewaga kosztowa chińska jest tak duża, że oni po prostu zredukują marżę. A nawet jeżeli to doprowadzi do straty tych przedsiębiorstw, no to dzięki ciągłemu wsparciu państwa w postaci tanich kredytów i tym podobnych, oni są w stanie funkcjonować na stracie przez wiele lat. W związku z czym moja obawa jest taka, że te cła antysubsydyjne zostaną wprowadzone, natomiast zostaną wprowadzone w takim stopniu, że de facto po stronie gospodarczej niewiele zmienią. Znaczy te chińskie samochody w Chinach sprzedawane są o połowę taniej niż są sprzedawane potem w Europie. No to nawet jeżeli zostaną nałożone cła na nie, no to jest szansa, że dalej będzie zysk po stronie chińskiej.
No widzisz, to o tym bym nie pomyślała. Ja jeszcze, wiesz, takie dane sobie wynotowałam, to jakby potwierdza trochę to, co mówiłeś. Ja, wiesz, zastanawiam się jako, powiedzmy, Szara Kowalska, może nie Kowalski, tylko Szara Kowalska, jak to Chińczycy robią, bo weźmy nawet produkcję baterii, tak, do tych aut, tak, znamy firmy, w tym jedna, no, szwedzka, Northvolt, też to nie jest żadna tajemnica, zresztą otworzyli tutaj, wybudowali fabrykę w Gdańsku, dosyć mocno inwestują na północy Szwecji, w Skellefteå, taką mam daną, że na przykład w 2010 roku bateria do samochodu elektrycznego kosztowała około $1400 za kilowatogodzinę, w 2023 roku $120 za kilowatogodzinę, a w 2024 chiński Kadl ma sprzedawać w cenie $56. I tak sobie myślę, jak oni to robią i skąd oni biorą zasoby, że mogą po prostu no finalnie uzyskać produkt, który jest aż o tyle tańszy niż nasze produkty.
Świetne pytanie, bardzo mi się spodobało to twoje sformułowanie, czyli skąd zasoby, bo to jest coś, co często umyka. Lubimy patrzeć stosunkowo wąsko na Chiny, tak lupą zbliżyć się na pewien obszar i mówimy, jak to robią? Dofinansowali produkcję, to mają tanią. Po prostu przy pomocy subsydiów, tanich kredytów. I to jest oczywiście prawda. Natomiast to jest tylko część prawdy, bo oni właśnie angażują zasoby na dużo większą skalę niż to jest do pomyślenia w państwach Zachodu. To jest, znowu wracamy do tej kwestii modelu. To znaczy fakt, że oni w Chinach nie mają rozbudowanej sieci zabezpieczeń społecznych, powoduje, że mają mnóstwo zasobów do tego, żeby je rozdysponować w dowolny sposób. Fakt, że cała ziemia należy do państwa i państwo ją dzierżawi, w miastach przynajmniej, a na terenach wiejskich do wiejskich kolektywów, ale to jakby didaskalia. De facto cała ziemia należy do państwa, czyli do partii. No to oni dysponując takim zasobem, jaka jest ziemia jednego z największych państw na świecie, no, mają z tego gigantyczne finansowe korzyści po prostu. Więc angażują w budowę tej, zaangażowały kiedyś i nadal angażują w budowę tej fabryki świata, tego giganta przemysłowego, te całe zasoby, jakie mają dostępne jako państwo. I to jest powód ich przewagi. Potem mamy implementację, czyli efekt skali. Więcej produkcji, ona jest jednostkowo tańsza. Powstawanie klastrów, tych łańcuchów dostaw w ramach Chin jest taniej. Gigantyczna konkurencja między chińskimi przedsiębiorcami. To już nawet nie chodzi o konkurencję z zagranicą, tylko między nimi. Czyli niskie bariery wejścia tam są stosunkowo. Dodatkowo różne regiony, prowincje, miasta wspierają swoje firmy działające w tej samej branży przeciwko firmom wspieranym przez inne prowincje czy miasta działające w tej samej branży, więc mamy konkurencję. Więc tak się tworzą przewagi kosztowe. Oczywiście do tego dochodzi cała kwestia rosnących, ale wciąż niskich kosztów pracy w porównaniu do produktywności tych pracowników. I takie mamy efekty. I postawienie bardzo mocno na rozwój przemysłu. Po prostu. Natomiast w przypadku tych baterii to też chyba warto wspomnieć, jak i w przypadku wielu innych produktów, ważne jest to uczenie się i rozwijanie tego produktu. Oni oczywiście zaczynali od zupełnie innych baterii. Przecież produkowali mnóstwo baterii do telefonów komórkowych. I na bazie tych doświadczeń, tej wiedzy, rozwinęli technologię i mamy tego efekty.
A masz jakiś swój pogląd na to, albo może, nie wiem, analizujesz to takie, no a propos forecastowania, przewidywania, w jakie oni technologie i w co będą w ogóle, w co planują, nie wiem, inwestować, albo rozwijać, bo to też jest ciekawe, prawda? No to co mówisz, tak, że oni uczą się, to można też tak wywnioskować, że może czegoś się uczą teraz i nas zaskoczą czymś, tak? Albo nie wiem, albo nie zaskoczą.
Trudno powiedzieć o czymś, co może nas zaskoczyć, bo wtedy to by nie było zaskoczenie, ale może powiem, co ja teraz już widzę, co się dzieje. Po pierwsze, Chiny mają bardzo bogatą historię mocnego zaangażowania w politykę przemysłową. Bardzo dużo w to inwestują i co parę lat się pojawia nowe hasło rzucone, które ma obejmować te ambicje przemysłowe chińskie. Mieliśmy Made in China 2025, mieliśmy reformę strony podażowej. Te polityki sięgają wczesnych lat 2000 nawet. Ostatnio głównym, nośnym hasłem rzuconym przez przewodniczącego Xi Jinpinga w zeszłym roku są nowe siły wytwórcze. New Productive Forces. I one się skupiają wokół trzech segmentów. To są po pierwsze samochody elektryczne, po drugie to są baterie, a po trzecie to są zielone technologie, czyli tam fotowoltaika, farmy wiatrowe, etc. I to są te konkretne trzy obszary, które oni wskazują jako ich przyszłość, że to będą rozwijać, w to będą inwestować. Ale do tego dochodzą jeszcze inne segmenty, o których trzeba pamiętać. To są półprzewodniki. Znana sprawa, Stany Zjednoczone i partnerzy tacy jak Holandia czy Japonia ograniczyły dostęp tych najbardziej zaawansowanych technologii półprzewodnikowych Chinom. Natomiast nie mówimy o tych najbardziej zaawansowanych półprzewodnikach. Mówimy o tych chipach starszych generacji, które są obecne w pralkach, w samochodach, w przemyśle zbrojeniowym. I należy się spodziewać, obserwując ogromne inwestycje w rozwój produkcji tych półprzewodników, że tworzy się potężny konkurent dla nas, który ponownie, tak jak to miało miejsce w przypadku innych towarów, tak będzie mocno skalował produkcję, że nie będzie miał wyboru, jak sprzedać część z niej za granicę. No i jeżeli się przy tym nie zabezpieczymy, to nas tym zaleją i nie będzie nigdzie indziej możliwości produkcji tych półprzewodników bardziej zaawansowanych, bo przewaga kosztowa chińska będzie kolosalna, więc finansowe, ekonomiczne podstawy nie będą się zgadzały. Więc jedynie tutaj polityczna decyzja w formie jakichś ceł może coś zmienić. No i drugi obszar to są samoloty pasażerskie. To znaczy, to jest jedna z tych niewielu technologii, nie tych najbardziej zaawansowanych, takich, o których większość z nas, w tym ja, nawet nie słyszała, ale takich w miarę normalnych, użytkowych, że Chiny przez wiele lat bazowały na dostawach od Airbusa i Boeinga, natomiast rozwijają swojego Komaka i rozwijają swoje technologie, bo oczywiście, tak jak w przypadku innych towarów, w skład takiego końcowego produktu wchodzi wiele części, więc oni starają się zlokalizować cały łańcuch dostaw na terenie Chin. Oczywiście optymalnie w chińskich rękach, no ale nawet jeżeli to nie jest w chińskich rękach, no to jeżeli jest na terenie Chin, to myślę, że istnieje uzasadniona obawa granicząca z pewnością, że to się w chińskich rękach może znaleźć, jeżeli tylko Pekin tego zechce. Więc tak jak mówię, oprócz takich sektorów, które oni sami wskazali i które są jasno zrozumiałe i zidentyfikowane za granicą, jak samochody elektryczne, każdy rozumie, że to jest obszar, w którym oni będą prowadzili ekspansywną politykę, no to jeszcze mamy te przewodniki starszej generacji i może w nieco dalszej perspektywie samoloty, które będą moim zdaniem poważnym konkurentem dla Airbusa i Boeinga.
No, to jest rzeczywiście, no dzięki, bo ja się sama tutaj dużo, dużo dowiaduję. Czyli tak podsumowując, bo tak mam wrażenie, że w tej rozmowie też tak to obalasz mity, które funkcjonują, to są takie najczęściej puszczane gdzieś tam z ust do ust i funkcjonują. I bo wspomniałeś już o nieruchomościach, tak, o tym kryzysie, to też był taki temat nośny i nie wiem.
Ja mam nadzieję, że dalej jest nośny, bo piszę duży tekst na ten temat.
Wiesz co, jest nośny jak najbardziej, no to tym bardziej, jeżeli piszesz coś, to jakbyś mógł się podzielić z nami, ale ja mam wrażenie, że do końca nie rozumiemy, o co tam chodzi i tak jak tu powiedziałeś, że to też nie ma takiego wpływu i rozumiem, że gospodarka chińska się nie zawali przez to.
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Oczywiście zdania ekspertów w tej sprawie są podzielone, jak w każdej, gdzie dwóch ekonomistów, tam trzy zdania na każdy temat. Natomiast obserwacja tych wydarzeń, które już są za nami, wskazuje na to, że się gospodarka nie zawaliła. Ja ogólnie jestem sceptyczny co do takich teorii, że gospodarka się zawala, albo to jest ta wajcha słynna. W przypadku rozmów o Chinach zawsze się wychylamy od tej strony, zaraz nas podbiją, zdominują, już nas nie ma, nie mamy szans, a potem wajcha przychodzi na drugą stronę, jest Chiny, zaraz upadną, potężny kryzys, już się z niego nie podniosą, wygraliśmy. Moim zdaniem to są absolutnie skrajne scenariusze, które się nie realizują i nie zrealizują. W przypadku sektora nieruchomości, po pierwsze, ten kryzys został wywołany przez decyzję władz. Moim zdaniem była to decyzja potrzebna i właściwa, ale podjęta w nie najlepszym momencie i trochę, a może bardzo, to zależy od interpretacji, efekty tej decyzji się wymknęły spod kontroli władz chińskich.
Co to była za decyzja, może powiedz właśnie?
Po latach bardzo gwałtownej ekspansji tego sektora, gdzie ceny wzrosły do najwyższych poziomów na świecie w porównaniu do dochodów, gdzie udział sektora nieruchomości i branż powiązanych, czyli powiedzmy tam stal, tak, meble i tak dalej, obie strony downstream i upstream, powiedzmy łańcucha prowadzącego do powstania takiego dobra finalnego, czyli no, mieszkania do zamieszkania. A miał ten udział tych sektorów w gospodarce całej był rzędu 25-30% PKB, w zależności od szacunków. I w porównaniu do innych głównych gospodarek to jest gigantyczny poziom, największy spośród tych głównych gospodarek. Więc taka gwałtowna ekspansja, oparta bardzo mocno na spekulacyjnych postawach. Znaczy ludzie inwestowali w nieruchomości. Nie kupowali ich po to, żeby w nich mieszkać, tylko żeby jakoś przechować ten kapitał. Mówiłem o tym wcześniej, że oni muszą oszczędzać i inwestować, żeby mieć pieniądze, bo państwo im nie gwarantuje bezpieczeństwa, więc oni inwestowali w nieruchomości. To doprowadziło do tego wzrostu cen, rozszerzenia sektora i tak dalej. Niebezpieczna sytuacja, bo bardzo mocno angażująca, mówiąc brutalnie, w beton, ogromne zasoby. A wizja Xi Jinpinga jest taka, żeby te ogromne zasoby zaangażować w rozwój. W rozwój, który ma wzmocnić bezpieczeństwo Chin i przygotować to państwo na eskalację konfliktu z USA. Więc wracając trochę do twojego pytania. Po latach takiej dynamicznej ekspansji w 2020 roku władze wprowadziły tak zwane trzy czerwone linie. I to były regulacje, które miały ograniczyć wzrost zadłużenia deweloperów. Oprócz tego zostały wprowadzone także regulacje w sektorze bankowym dotyczące tego sektora, więc powiedzmy taki mini sztorm regulacyjny dla sektora. No i w związku z tym, że działalność deweloperów była oparta na takim bardzo ryzykownym modelu, gdzie oni pozyskiwali pieniądze, jak najszybciej angażowali je w projekt, rozpoczęcie projektu, żeby pozyskać kolejne pieniądze. Nie kończyli tych projektów, które rozpoczęli, tylko cały czas nakręcali pieniądze, coraz więcej pieniędzy zbierali i rozpoczynali nowe projekty. No to przerwanie takiej spekulacyjnej karuzeli, takiego błędnego koła, mówiąc im, że nie mogą już się więcej zadłużać, nie mogą kolejnych pieniędzy pozyskiwać, zwiększać zobowiązań, mówiąc dokładnie. No spowodowało, że zaistniała obawa, że oni po prostu będą niewypłacalni. Więc jeżeli zaistniała taka obawa, to ludzie przestali im pożyczać pieniądze. I kto to był? Kto przestał pożyczać? Banki? No z tym sobie władze jakoś mogą poradzić, bo kontrolują banki, więc jak bankierzy byli oporni, to im się coraz wyraźniej tłumaczyło, że mają być mniej oporni i aż tak mocno nie reagować, nie nadinterpretowywać przepisów. Po drugie, mieliśmy inwestorów indywidualnych w formie po prostu kupujących mieszkania. Znaczy w chińskim modelu kupuje się mieszkanie, zanim ono zostanie zbudowane. I płaci się tą kwotę, zanim to mieszkanie jest. I można czekać latami po zapłaceniu kwoty i nie mieć mieszkania. W związku z czym, jak ludzie zobaczyli, że deweloperzy przestają budować mieszkania, albo zaczęli się obawiać, że deweloperzy przestaną jeszcze więcej budować, ponieważ nie mają pieniędzy, no to przestali im wpłacać te pieniądze, kolejni nabywcy. Bo mówią, po co mamy wtopić kolejne ogromne pieniądze w coś, co może nigdy nie powstać. No i to doprowadziło jakby do kaskadowego efektu takiego, że sektor się mocno skurczył, ale tak jak wspomniałaś w pytaniu, od tego się nie załamała chińska gospodarka. Wpływ na gospodarkę oczywiście widzimy poprzez po pierwsze aktywność w sektorze i sektorach powiązanych, ona jest oczywiście mniejsza. Po drugie w postawach Chińczyków, znaczy jest taki znany efekt majątkowy. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, że wartość naszego majątku, naszych inwestycji spadła, mocno spadła, to jesteśmy mniej skłonni wydawać na bieżąco, na konsumpcję. Po prostu tak jest. W związku z czym pogorszył się sentyment, nastroje, pogłębił się pesymizm. Na to się oczywiście jeszcze nałożyły efekty strategii zero COVID. Bo proszę pamiętać, że to rozpoczęło się w 2020 roku. Chiny ze strategii zero COVID wyszły pod koniec 2022, na przełomie 2022-2023. Więc kumulacja wielu takich silnych czynników spowodowała pogłębienie kryzysu w sektorze, no i odbiło się to na gospodarce. Ale tak jak mówisz, gospodarka się nie załamała, bo równocześnie bardzo mocno postawiono na rozwój infrastruktury energetycznej i na produkcję przemysłową, najkrócej mówiąc. W tym te zielone energie, o których wspominałem, motoryzacyjna produkcja również. I przy okazji 2022 i 2023 ekstremalnie wysoka nadwyżka handlowa. To chciałbym podkreślić, bo to jest nadwyżka rzędu, nie przypomnę sobie teraz dokładnych liczb, ale 700-800 miliardów dolarów rocznie. To są kolosalne liczby. Obecna nadwyżka w zakresie produktów wytworzonych, czyli to się nazywa manufacturing goods, czyli obecnie ta nadwyżka, pomijamy tutaj surowce, mówimy o produkty fabryczne, czyli obecnie chińska nadwyżka w zakresie produktów fabrycznych jest większa w stosunku do PKB świata, niż była łączna nadwyżka Niemiec i Japonii w latach 80., kiedy się mówiło o tym, jak zachwiana jest globalna gospodarka i że Niemcy i Japonia to strasznie dużo eksportują i zabijają przemysł. Więc teraz Chiny mają więcej niż te dwa państwa wówczas razem wzięte w stosunku do PKB świata, żeby to jakoś sensownie porównać.
No, dużo ciekawych informacji, naprawdę myślę, że na jeden odcinek to jest sporo tego wszystkiego, ale naprawdę ogromne dziękuję, bo mi samej, a przypuszczam, że też naszym słuchaczom parę klapek się otworzyło i też troszeczkę fajnie tutaj tak wiesz, spolemizowałeś.
Trochę na kontrze, to na zawsze, kontrze, zawsze ale jest ciekawiej.
Tak, tak, dobrze, bo to też, wiesz, no funkcjonuje wiele takich utartych przekonań o Chinach, gospodarce. Ja zawsze lubię czasami to rozłożyć na czynniki pierwsze, wyjaśnić, lepiej więcej wyjaśnić, niż to później ma być gdzieś tam zakłamywane. Czyli ogólnie podsumowując, trzeba obserwować Chiny i wykazywać się dużą ciekawością.
Mam nadzieję, że mogę w tym pomóc jakoś Państwu.
Na pewno możesz pomóc. Ja już zapraszam Ciebie oczywiście do kolejnych odcinków tutaj do obecności na platformie ETFM. Na pewno w zakupowo, bo zakupy, czyli import, no to trochę moja też domena, muszę Ci powiedzieć. No i też tak jest, że kupcy, osoby odpowiedzialne za zakup surowców, no bardzo często sięgają też po produkty, półprodukty, surowce azjatyckie. Z czego to wynika? Po prostu
z ceny,
z optymalizacji kosztowej. I moim skromnym zdaniem, jeżeli coś tu się nie zadzieje w Unii Europejskiej, no to my cały czas będziemy tam sięgać, bo na końcu tego wszystkiego liczy się biznes, tak? I liczy się zarobek, no czasy są, jakie są, więc...
Trochę się to, wydaje mi się, zmienia.
To cieszę się.
To znaczy, ja nie wiem, czy biznes się powinien z tego cieszyć, ale widzimy jakby zaostrzenie takich polityk protekcjonistycznych i ingerencji państw w gospodarkę. Więc nie wiem, czy biznes ma powody do zadowolenia, ale być może z tego się urodzi coś pozytywnego dla biznesu. Biznes lubi szukać takich szans, przypuszczam.
Zawsze w kryzysach, w jakichś takich wyzwaniach biznes znajduje wyjścia, natomiast no, żeby nie pozostać jakimiś pesymistami na koniec rozmowy, to no, dostaliśmy dzisiaj super garść ciekawych informacji. Raz jeszcze dziękuję.
Dzięki.
Oczywiście zachęcam naszych słuchaczy do komentowania pod odcinkiem na Spotify'u i też będzie post na LinkedInie, więc też pod tym postem na pewno jakieś komentarze się pojawią. No nie wiem, czy chcesz coś dodać na koniec, może jakoś jakieś przesłanie do naszych słuchaczy?
Bardziej myślałem o autoreklamie.
A to proszę cię bardzo, the floor is yours.
jeżeli Państwo są zainteresowani tym, co się na świecie dzieje, no to pozostaje mi polecić serdecznie nasze publikacje w Ośrodku Studiów Wschodnich. Mamy stronę internetową osw.waf.pl, na której publikujemy analizy, komentarze, większe teksty, mniejsze teksty dotyczące państw Azji Centralnej, Rosji oczywiście, Ukrainy, Białorusi, ale także Niemiec, Chin, państw nordyckich. Więc dla każdego się znajdzie coś interesującego. Oprócz tego publikujemy i podcasty na platformie Spotify, również one są obecne, i filmy, więc bardzo serdecznie wszystkim Państwu polecam. Nie za wiele dzisiaj było takich wątków stricte politycznych, bo ja mimo wszystko jestem ekonomistą, więc od polityki staram się chociaż odrobinę stronić, ale tutaj większość kolegów się znakomicie orientuje w tej tematyce, więc jeżeli to Państwa interesuje, no to serdecznie polecam nasze materiały.
Raz jeszcze dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
Do zobaczenia.